akurat Dzień Świra jest filmem, którego wybór połączył rzeczywiście zarówno widzów, jak i tych, którzy zajmują się profesjonalnie filmem, filmoznawców i krytyków, co jest nie tak częste, ponieważ generalnie z naszego raportu raczej wynika, że Polacy w stosunku do kanonu, czy w stosunku do tego, co jest uważane przez profesjonalistów za kluczowe, no mają raczej duży dystans i innych wyborów dokonują. Ale akurat Dzień Świra jest takim filmem, który rzeczywiście te dwie grupy połączył, dlatego że jest to, kto wie, czy nie najważniejszy polski film lat 90. mówiący o polskiej kondycji w tamtym okresie. Pokazuje bohatera, który skupia swoimi cechami charakteru, swoją postawą, ale też tym, czym się zajmuje, skupia taką najważniejszą dla polskiego inteligenta, taki rezerwuar polskich cech. I zderzenie tego polskiego inteligenta z rzeczywistością potransformacyjną, z tą rzeczywistością lat 90., która gwałtownie przecież zdezawuowała wiele z bardzo istotnych czy takich kluczowych elementów uznawanych za polską tożsamość, czy budujących w ogóle wartości związane z polską tożsamością. To zderzenie było bardzo bolesne i to zderzenie przyniosło w gruncie rzeczy bardzo głęboką traumę. I właśnie temat tej traumy, temat tego, jak Polak, który nosi w sobie, w swoim wychowaniu, ale też w swoich głębokich przekonaniach, poczucie, że coś powinno być takie albo inne, że należy mówić takim, a nie innym językiem, że należy wierzyć w to, co wiąże się z jakimś poczuciem polskości, nagle zderza się z tym, że ta rzeczywistość to wszystko weryfikuje, że trzeba od nowa zadać sobie wiele pytań dotyczących samego siebie i dotyczących swojego miejsca w świecie. I zdaje się, że jeszcze formuła komediowa, którą przybrał ten w gruncie rzeczy bardzo poważny film, dała Polakom to, co było im potrzebne, czyli taki rodzaj diagnozy ich stanu ducha, ich stanu obecności w rzeczywistości, jeżeli tak mogę to ująć, w tamtym właśnie czasie. Ale też pozwoliła ze względu na komediową formułę dać tej traumie być może nawet jakiś rodzaj wentyla. To znaczy można było z tego się pośmiać, można było się uśmiechnąć, można było popatrzeć na siebie i na tę swoją w gruncie rzeczy bardzo trudną wtedy kondycję z pewnego dystansu. I myślę, że dlatego ten film wszyscy pamiętają i wszyscy uważają, że jest tak ważny.
Czyli tak naprawdę też w tym polskim kinie szukamy Polaka, szukamy samego siebie, naszych problemów, naszych wad. Po prostu chyba to, co generalnie w kulturze na różnych polach dominuje, lubimy podglądać, prawda? Lubimy nie wprost właśnie gdzieś zadawać pytania, no ale żeby tak bezpiecznie stanąć z boku i zobaczyć, jak ktoś ma obok mnie, to chyba też dominuje w takich badaniach.
Tak, i z tego względu Polacy, przynajmniej respondenci, których badaliśmy, dosyć żywo reagowali na pytanie o to, jak oceniliby wizerunek Polaka w polskim filmie. Żywo reagowali, dlatego że generalne odpowiedzi były negatywne. To znaczy, że wizerunek Polaka w polskim filmie ostatnich czasów jest wizerunkiem stereotypowym.
Alkoholik, nieudacznik życiowy.
Nieudacznika, lenia, jakiegoś pechowca, kogoś, komu nigdy się nic nie udaje. I mieli o to pretensje. To znaczy uważali, że jest tego wizerunku za dużo i że jest on w gruncie rzeczy nieprawdziwy i przesadzony. I mówili przy tym od razu, że chcieliby zobaczyć coś bardziej bliskiego rzeczywistości, bardziej im zgadzającego się z tym, czego sami doświadczają i co widzą w swoim otoczeniu. Taka również cecha, którą wymieniali badani, to jest kwestia pewnego braku uniwersalizmu, to znaczy te filmy są na tyle typowo polskie, że tylko my je jesteśmy w stanie zrozumieć i z tego powodu też nas izolują od innych, że nie możemy przebić się ze swoimi historiami takiego właśnie kogoś zwyczajnego, komu po prostu życie toczy się w taki, a nie inny sposób, gdzieś dalej. Tylko operują stereotypami, operują jakimiś takimi wytrychami, które są używane przez realizatorów po to, żeby o Polakach mówić. A tymczasem oni by chcieli właśnie zobaczyć coś, co jest normalne, bliskie rzeczywistości, coś, co nie jest przesadzone i coś, co nie jest negatywne, bo uważają, że rzeczywistość aż na tyle nie ma cech negatywnych, jak widzą to
niektórzy filmowcy. Wojciech Smarzowski, który znany jest z takiego bardzo polskiego kina, chociaż jak się domyślam, definicja polskości też na pewno w tym kontekście ma bardzo wiele, na bardzo wiele sposobów można ją rozwijać, ale no to Wojciech Smarzowski naszą taką szarą i dość brutalną rzeczywistość w swoich filmach pokazuje, nie boi się trudnych tematów i tutaj właśnie w kontekście kinematografii Smarzowskiego bardzo często pojawia się także w tej refleksji profesjonalnej takie stwierdzenie, że Smarzowski nie może przebić się na arenę międzynarodową, nie mówiąc już w ogóle o Hollywood, z tej właśnie przyczyny, że to kino jest bardzo w swojej wymowie lokalne. Posługuje się takim kodem, który nie przebija się do widza, do odbiorcy z innej strony świata, no bo posługuje się pewnymi narzędziami czy pewnymi schematami, które odczytujemy tylko my, Polacy. Czyli z jednej strony doceniamy to kino, ale też mamy takie wrażenie, no, że chyba nie przebije się do szerokiego grona odbiorców.
Tak, zgodziłabym się chyba z tą diagnozą, dodając jeszcze jedno, że Smarzowskiego właściwie interesuje wyłącznie polskość, również w takim kontekście, oprócz kulturowego, także w kontekście w gruncie rzeczy historycznym. Mhm. On nie wychodzi poza polskość rozumianą bardzo lokalnie. Zarówno z punktu widzenia kreowania bohaterów, jak i ich problemów, jak i sposobu reagowania na najróżniejsze kwestie, ale także z punktu widzenia historii tego tutaj miejsca. Więc rzeczywiście z tego powodu można uznać, że jest to bardzo w gruncie rzeczy polski, taki ultrapolski i z tego powodu też lokalny twórca.
A proszę powiedzieć, czy w tych odpowiedziach, w tych analizach pojawiły się także filmy Patryka Wegi? Pytam o to dlatego, że to też jest pewnego rodzaju, chociaż w cudzysłów wezmę to słowo, ale jest to pewnego rodzaju fenomen w polskim kinie ostatnich lat, takiej masowości produkcji, ale też produkcji, która jeśli chodzi o frekwencję w kinach i o wyniki, nawet w czasach pandemicznych, kiedy było to okno otwartych kin w wakacje, minione wakacje, kiedy do kin wszedł najnowszy film, chociażby Nolana, Tenet, i on nie zrobił wyniku w polskich kinach. W polskich kinach zrobił wynik film, kolejny film Patryka Wegi, realizowany zresztą również w czasach pandemii. Czy ta część polskiego kina również znalazła jakieś odzwierciedlenie w Państwa badaniach?
Tak, była o tym mowa. Natomiast oczywiście Wega jest rozpoznawalny i nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast na filmy Patryka Wegi chodzi w gruncie rzeczy liczna, ale dosyć wąska grupa odbiorców. To znaczy są to najczęściej ludzie młodzi albo bardzo młodzi. Nie chodzą na te filmy z oczywistych powodów dzieci, ale też nie chodzą na te filmy ludzie starsi, po prostu uważają je za zbyt ostre, zbyt wulgarne i przerysowane, takie, w których w zasadzie nie można dla siebie z ich punktu widzenia niczego znaleźć. Więc jest to kino, które jest celowane, tak bym nazwała, do bardzo ściśle takiego zaprojektowanego i wymyślonego odbiorcy, który rzeczywiście czeka na takie filmy, ale też wcale nie jestem pewna, czy Wegi nie można by było traktować jako reżysera, który w jakiś sposób jeszcze próbuje jakby przez tą przerysowaną stylistykę próbuje coś mówić, coś pokazywać, jakieś jakieś schematy czy stereotypy, nawet w sposób przesadzony, ale jednak takie, które trafiają do odbiorcy, nawet w przerysowanej i w przesadzonej formule.
Filmy to jest ten fundament i jak gdyby temat wyczerpuje właśnie wasze badania, czy pojawiają się także seriale?
Do seriali szykujemy się w kolejnym badaniu. Mam nadzieję, że uda nam się je przeprowadzić, bo serial jest dzisiaj tak naprawdę nie tylko formą spędzania czasu, ale też jest swoistą formą diagnozy społecznej. W serialu w zasadzie odbija się w bardzo szczególny sposób odbija się nasze życie społeczne, to co oglądamy, jak oglądamy, dlaczego akurat to, dlaczego nie tamto, jest dzisiaj moim zdaniem z punktu widzenia właśnie lektury seriali niezwykle interesującą kwestią, aby mówić w ogóle o Polakach jako widzach. Więc serialu nie badaliśmy, dlatego że on wymaga po prostu zupełnie oddzielnego podejścia i oddzielnego pomyślenia.
To na sam koniec naszej rozmowy poproszę panią jeszcze o taką absolutnie subiektywną refleksję. Co panią najbardziej zaskoczyło w wynikach tych badań? Czy był taki element trudny do przewidzenia i trudny do uzasadnienia z punktu widzenia specjalistów? Coś, co, no właśnie, coś, co po prostu zaskakuje w tych wynikach badań?
Raczej nie było zaskoczeń, które by obalały wszystko, co do tej pory wyobrażałam sobie o polskim filmie. Być może refleksja bardziej, że wygrana i takie zdecydowane podkreślanie roli samych swoich pokazuje, jak bardzo krytycy, filmoznawcy, specjaliści czasami nie doceniają i nie widzą tego, że kanon może być zupełnie obok, kanon przez nich opracowany, wymyślony, ten, którego się trzymają, może być obok tego, czym naprawdę żyje widownia. I jak bardzo to myślenie elitarne czy elitarnocentryczne, o ile mogę takiego słowa użyć, czasami przeszkadza nam czy przysłania pewną rzeczywistość, która w gruncie rzeczy jest rzeczywistością no właśnie tej elitarności przeczącą albo co najmniej puszczającą do niej duże oko.
Czyli chcemy filmów trochę o nas samych. Myślę, że to może uogólnienie, ale też niezłe podsumowanie tych wyników. Wyników, które państwo mogą też poznać bardzo, bardzo szczegółowo, bowiem raport Polacy o polskich filmach, opinie Polaków o polskim kinie i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej, badania społeczne. Ten raport jest dostępny w sieci, więc zachęcam, bo myślę, że sporo się można dowiedzieć właśnie o nas samych. Czekamy więc też na te kolejne serialowe badania. No i tak myślę, że za jakiś czas po tej już pandemii pewnie warto byłoby wrócić do tych samych pytań, bo ciekawe jest bardzo to i ciekawa jest ta perspektywa, jak te nasze nawyki, jeśli chodzi o kino i uczestnictwo w kulturze filmowej, takiej prawdziwej, czyli pójścia do kina, zobaczenia filmu na wielkim ekranie w tej zaciemnionej sali, jak to się wszystko będzie zmieniać, bo jest sporo obaw z tym związanych, chociaż te ostatnie wyniki w kinach po otwarciu w lutym pokazują, że tęskniliśmy, więc chyba kina mają przed sobą jeszcze długie, długie lata przyszłości.
Oby, bardzo byśmy tego chcieli rzeczywiście, natomiast zobaczymy, czekamy na rozwój wypadków i na pewno będziemy te kwestie jeszcze badać, bo pytań do zadania i perspektyw, które można by przyjąć, jest jeszcze oczywiście wiele.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Pani profesor Barbara Giza, medioznawczyni, filmoznawczyni Uniwersytet SWPS. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.